Dzień dobry i dobry wieczór wszystkim. Witam i zapraszam na krótki, spontaniczny live prosto z Indii. Niezapowiedziany, ale pomyślałam, że jest kilka tematów, które chciałam przekazać, a robienie storiesów z tymi wszystkimi napisami, takich długich, to jest zawsze jednak problematyczna sprawa. Nie ma co ukrywać, że potem nikt nie chce tego oglądać ani czytać. I jak się widzi 50 kafelków, to już od razu wszyscy przechodzą dalej. Więc stwierdziłam, że jutro będzie ten zapowiedziany live o Nepalu, a dzisiaj zrobię takie krótkie... Dzień dobry, Gosiu. Dzisiaj zrobię takie krótkie podsumowanie tego, co się działo. W zasadzie to tak. Po pierwsze... Chciałabym podziękować bardzo za wszystkie udostępnienia ostatnio, czyli przede wszystkim za udostępnienia tego kursu gotowania kuchni domowej indyjskiej, który zapowiedziałam na przyszłą sobotę. Dziękuję Marcie, specjalistce od wakacji, dziękuję Asi z Asia Dream Trips, dziękuję Justynce z Indii. Boże, mam nadzieję, że nic nie pomyliłam. Wybaczcie, jeżeli coś z imionami pokręcę, ale już jest 10:00, jestem po całym dniu bardzo intensywnym, o tym zaraz powiem. I wszystkim, którzy tam ten kurs polecają. Przypominam, że jeszcze do pierwszego, jak się zapiszecie, to jest cena 89 zł, a tak to 99 zł. Całe menu, wszystko jest rozpisane, co będziemy robić w ostatnim poście, więc tam Was odsyłam. Tymczasem dzisiaj na live chciałam poruszyć trzy zasadnicze tematy. Przede wszystkim opadły już emocje po Chorwacji, więc tego, co się wydarzyło, że wtedy prosiłam o to, żebyście trzymali kciuki, żebyśmy w ogóle dolecieli, żeby walizka doleciała i żebyśmy dali radę wrócić do Indii. A po drugie, to dzisiaj cały Boży dzień spędziłam w urzędzie, próbując załatwić sobie... Nie tyle obywatelstwo może, ale trochę tak, takie poniekąd obywatelstwo, to się nazywa OCI, czyli Overseas Citizen of India. To zaraz opowiem, a przy okazji tego odwiedziłam indyjski sąd, więc chciałam na świeżo przekazać Wam, jak wygląda indyjski sąd. Także jeżeli nie dacie rady tego oglądać na żywo, postaram się zapisać i jak coś mądrego mi z tego wyjdzie, to może nawet wrzucę później na YouTube. Więc trzy tematy. Po pierwsze, pełna emocji Chorwacja, ponieważ jak się okazało, 2 dni przed wylotem dostaliśmy maila od Wizz Aira, że nasze miejsca, te, które tam sobie wybraliśmy, czy nam przydzielono, że one już nie są dostępne i że mamy stawić się 3 godziny wcześniej na lotnisko i wtedy przydzielą nam jakieś inne miejsca, o ile w ogóle nam je przydzielą, o ile jakieś będą. Więc byliśmy 3 godziny wcześniej rzeczywiście na lotnisku. Oddaliśmy samochód do wypożyczalni, byliśmy nawet wcześniej niż 3 godziny. I już jak przyszliśmy na lotnisko w Splicie, to czułam, że będzie grube zamieszanie, dlatego że nie wiem, czy kiedyś lecieliście, większość osób jednak jeździ autem do Chorwacji. W Chorwacji na lotnisku jest tak, że każde okienko odprawia wszystkie loty. Czyli nie ma czegoś takiego, tak jak w Polsce, że na przykład, nie wiem, macie panie z Enter Era, panie z Emiratesa, panie z Lotu, panie z British Airways, różnych innych, więc każdy jakby wie, co się u niego dzieje, jakie ma loty, kto tam jest na liście, tylko tutaj teoretycznie wszyscy ogarniają wszystko. No więc podeszliśmy do luggage dropu, dlatego że tak, dzień wcześniej odprawiłam nas na Wizz Airze. Jak nas odprawiłam, to nie przychodziły karty pokładowe. Więc zalogowałam się jeszcze parę godzin przed wyjazdem na lotnisko i się okazało, że nadal nie jesteśmy odprawieni, więc odprawiłam nas po raz drugi. I jak nas odprawiłam po raz drugi, to przyszły karty pokładowe, więc trochę się uspokoiłam, że jednak jakieś tam miejsce mamy przydzielone. No więc przyjechaliśmy, poszliśmy do luggage drop, pani pokazałam te karty pokładowe, położyliśmy mój bagaż na, znaczy nasz wspólny, ale powiedzmy, że na mnie, na tej taśmie. I pani tak przegląda, zeskanowała te paszporty i mówi, że nie ma nas na liście. No więc poprosiliśmy, żeby sprawdziło. Oczywiście pani sprawdziła, 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 nie ma nas na liście. Powiedziała, że w ogóle nas tu nigdzie nie widzi. Wzięła i powiedziała, że mamy iść do jakiegoś tam innego okienka i tam są jacyś ludzie, którzy to wyjaśnią i załatwią. Więc wzięliśmy te dokumenty, poszliśmy do tego innego okienka, gdzie tacy starsi, mądrzy, mądrzejsi państwo, bardziej doświadczeni może, powiedzieli, że nie, że mamy nie panikować, bo ja już zaczęłam panikować, mówię, wy pani co? Jakby wszystko fajnie, tylko jutro my musimy jeszcze wziąć drugą walizkę i następnego dnia lecimy do Indii. I ja po prostu muszę wylecieć, bo jak nie polecę, to nie wrócę do domu, mój mąż musi do pracy, to są drogie bilety, to jest pół świata do przelecenia, to jest w ogóle niemożliwe wszystko. Pani powiedziała, nie, nie, spokojnie, jesteście, idźcie do niej, jak będzie miała znowu problem, to niech do nas zadzwoni. Więc wróciliśmy do tej pani, pani oczywiście znowu miała problem, więc zadzwoniła do tych państwa i stwierdziła, że dobrze, ona coś się postara załatwić. Więc jak ta pani coś załatwiła, no to trwało to jakieś 15 minut, okleiła ten bagaż, wysłała go, dała nam karty pokładowe, taka cała z siebie zadowolona i powiedziała, że no udało się i tutaj możemy już teraz sobie lecieć. No więc bardzo jej podziękowaliśmy za jej profesjonalną opiekę, po czym jak przechodziliśmy już, jak już przeszliśmy przez security w zasadzie, to mój mąż się zorientował, że na tym bilecie zamiast docelowe lotnisko Katowice jest London Heathrow. Więc się okazało, że pani jakimś cudem w ramach swoich możliwości odprawiła nas do Londynu. No więc oczywiście zaczęliśmy się cofać, żeby w ogóle wyjaśnić to i zmienić te karty pokładowe. Na co pani w ogóle z security, ta, która tam jest, wiecie, przy tych bramkach, jak się odbija bilet, stwierdziła, że to jest niemożliwe, bo takie rzeczy się nie dzieją, bo nie można nas odprawić na inny samolot, jeżeli jesteśmy w innym samolocie. No ale jej pokazaliśmy tam te drugie karty pokładowe, więc nas wypuściła. No i wróciliśmy do pani, ja oczywiście w panice, że wszystko fajnie, tylko jeżeli ta walizka oznaczona na Londyn, poleci już sobie do Londynu i jeszcze na dodatek, zamiast na mnie był bagaż, na mnie, pani okleiła ją, oznaczyła na mojego męża, to jak przyleci jakaś bliżej nieokreślona walizka ze Splitu do Londynu na Abhishekha Gupte, którego nie ma na liście, i oni po prostu, nie wiem, będzie tak jak ostatnio widziałam na dworcu w Krakowie, jak jakieś nieznajome walizki policjanci przeszukiwali. Więc oczywiście wiecie, już milion scenariuszy czarnych się wytworzyło w moim umyśle. Szczęście w nieszczęściu, że lot do Londynu był opóźniony, więc udało się jakoś tą walizkę stamtąd wyciągnąć i przekleić i w końcu doleciała. Więc my dostaliśmy... W zasadzie nie dostaliśmy nowych kart pokładowych, tylko dostaliśmy te same, co były. Jeszcze ja już byłam po prostu tak zdenerwowana, że wyszłam na zewnątrz, mówię mojemu mężowi, żeby to załatwił, bo ja tam podejdę, to nie wiem, czy wytrzymam emocjonalnie. Więc on jak do mnie wrócił, to jeszcze sobie zażartował, że nie ma dla nas miejsc, nie lecimy. Więc możecie się domyślać, że dla mnie to był mało śmieszny żart w tym momencie. No ale wróciliśmy, dolecieliśmy i kolejny dzień już z powrotem do Indii był chyba bardziej wyluzowany. Chociaż martwiliśmy się trochę o bagaż, dlatego że British Airways, moi drodzy, ma 23 kilo, tak jak lot. Więc jak sobie człowiek nakupi proszku do prania, w sensie tych pastylek do zmywarki, majonezu i innych rzeczy, to już niestety ogórki kiszone się nie zmieściły. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest właśnie ta z tym, jak ja sobie próbuję od jakiegoś czasu już załatwić tutaj obywatelstwo. Dlatego, że jak jesteśmy 2 lata po ślubie, to mogę wystąpić o OCI, czyli o tego, to obywatelstwo jakby zamorskie. W sensie, że nie jestem takim stricte obywatelem, ale mam taki jakby paszporcik tutejszy, czyli za każdym razem nie jestem... przesłuchiwana, dlatego że w tej chwili wygląda to w ten sposób, że tak, pierwszy raz jak przylatywałam do Indii, no to oczywiście na wizie turystycznej. Jak przylatujecie wy jako do Indii jako turyści, to możecie sobie wyrobić wizę albo, no zależy na ile jest wam potrzebna, na miesiąc, na pół roku, na rok, na 3 miesiące jednorazowego albo wielokrotnego wjazdu. Albo były też przed pandemią, chyba już wróciły też te wizy, które są na 5 lat. Tylko to jest oczywiście z obostrzeniami, że tam nie możesz siedzieć bez przerwy tyle czasu, tylko musisz się gdzieś tam wydalić z kraju i wrócić i gdzieś tam się odpieczętować. W każdym bądź razie ja, ponieważ przylatywałam już tak na stałe do Indii i dostałam wizę tak zwaną wjazdową, więc na tą wizę wjazdową przyleciałam i ta wiza była na 3 miesiące chyba, bodajże po tych 3 miesiącach już zarejestrowanym ślubem cywilnym musiałam zarejestrować się na wizę, żeby zrobić konwersję na wizę pobytową. Więc ta pierwsza wiza, którą miałam, to była wiza taka naklejka normalnie w paszporcie, która była wbita przez ambasadę w Indii w Polsce. Na niej poleciałam i potem już będąc w Indiach na stałe, dostałam papier, na zasadzie tutaj jest taki specjalny urząd, on się nazywa FRRO, który zrobił konwersję tej wizy na wizę pobytową. I ta wiza pobytowa później, na rok to kosztuje ponad 10 tysięcy rupii, więc jest to znacznie, znacznie droższe niż jak się załatwia wizy turystyczne. I po roku trzeba to odnowić. Oczywiście jak się o to aplikuje, to trzeba złożyć cały plik dokumentów. I najśmieszniejsza zabawa polega na tym, że na przykład macie, aplikując o wizę, jakiś tam w tym urzędzie, to nawet tak jakbyście byli w Indiach i na przykład chcieli sobie przedłużyć tą wizę turystyczną, to będzie działało podobnie. Czyli wchodzicie na stronę FRRO, aplikujecie o wizę i oni Wam mówią, na przykład potrzebujecie tych 5 dokumentów. Więc załadujecie do systemu te 5 dokumentów, co też nie jest łatwe, bo teraz tak, ten dokument ma być w PDF-ie, a ten ma być w JPEG-u, a ten ma być w PDF-ie, a ten ma być w JPEG-u, a ten ma być takiej wielkości, maksymalnie takiej, minimalnie takiej, takiego rozmiaru i takiego, więc po prostu człowiek się bawi 5 godzin, żeby w ogóle przekonwertować to wszystko na odpowiednie formaty, które ktoś sobie jakoś gdzieś wymyślił. Po czym, jak już to złożycie, to po 2 dniach, 3 dniach, tygodniu, jak ktoś to przeprocesuje, to stwierdza, że prosi jeszcze kolejne na przykład 3, 4, 5 innych dokumentów, które znowu musicie załadować do systemu. Potem na przykład po kolejnym tygodniu jeszcze jakieś 2 by się przydały, bo na przykład jakiś list wyjaśniający. Pamiętam, że jak pierwszy raz robiliśmy konwersję mojej wizy na tą pobytową, to w ogóle zażyczono sobie, żebyśmy przedłożyli zdjęcia, że my w ogóle jesteśmy razem, że jesteśmy po ślubie, że jesteśmy małżeństwem, że mój mąż zna moją rodzinę, że moja rodzina zna, że ja znam jego rodzinę i tak dalej, że się widzieliśmy. I później jeszcze jest coś takiego jak kontrola na policji. Więc tutaj jakby myślę, że te przeżycia są podobne do tego, co Agata z Turcji opowiadała. Odsyłam na konto Ahududuk. Tam było też wiele takich różnych ciekawostek. I później co roku to się odnawia, co roku trzeba od nowa załadować wszystkie dokumenty. I teraz jeszcze zrobiło się o tyle ciekawiej, że oprócz tego, że ja miałam przedłużane te wizy, to jeszcze zmieniliśmy adres, więc musiałam wystąpić o zmianę adresu i jeszcze dostałam nowy paszport w grudniu, bo mi się skończyły strony, więc jeszcze wystąpiłam o zmianę numeru paszportu, więc ostatecznie ile razy ja wlatuję do Indii, czy wylatuję, to przychodzę z 2 paszportami i 7 czy 8 wydrukami z FRRO, takich tych papierów. Więc to są za każdym razem po prostu jaja jak berety, bo w samym FRRO oni chyba nie bardzo ogarniają, a ci urzędnicy na granicy jeszcze mniej ogarniają, co to jest i skąd to jest. I nie wiem, czy pewnie jest dużo nowych osób, więc przypomnę. Na przykład jak leciałam w marcu na Sri Lankę. Leciałam na Sri Lankę z Chennai, czyli z stolicy Tamil Nadu. I 2 tygodnie wcześniej wracałam ze Sri Lanki i to był dokładnie ten sam lot. Bangalore-Chennai, Chennai do Colombo. I wcześniej tam ktoś mnie normalnie przypieczętował, że mogę wyjechać, przypieczętował, że wróciłam. Po czym przychodzę na ten kolejny lot i ten pan przegląda te moje dokumenty i mi mówi, gdzie jest moja wiza. No więc mu mówię, że tutaj, daję mu ten wydruk. On mówi, nie, gdzie jest naklejka w paszporcie. No więc tłumaczę mu, przyzwyczajona już, że od wielu lat to się nie zmienia, i mu tłumaczę. To jest stary paszport. W tym starym paszporcie jest wiza wjazdowa. To jest wydruk z FRRO. To jest konwersja. Tu jest przedłużenie, tu jest przedłużenie, tu jest przedłużenie, tu jest zmiana adresu, tu jest zmiana numeru paszportu. No więc sami się domyślacie, że oni po prostu, ich to przytłacza ilość tego, nie mówiąc o tym, że na wizie mamy na przykład 3 różne numery i w zasadzie nigdy nie wiadomo do końca, który urzędnik, który numer tej wizy sobie weźmie i wklika do systemu, więc najczęściej słyszę, numer wizy się nie zgadza. I teraz trzeba przewertować wszystkie te papiery, żeby sprawdzić, który numer, więc ten pan w końcu mnie odesłał do jakiegoś innego pana. Ten pan wrócił, zaczął mu tłumaczyć, że jest wszystko dobrze, że to jest przecież w systemie, że jest okej, chociaż tamten pan dalej twierdził, że on chce zobaczyć naklejkę. I w końcu mnie jakoś stamtąd wypuścił po naciskach tego pana, który był młodszy, ale jakowoż był jego przełożonym. Także ja ilekroć wjeżdżam do Indii lub z nich wyjeżdżam, no to jest wesoło, więc już któregoś dnia pan się jeden mnie zapytał, a dlaczego pani nie ma tego OCI? Przecież jest pani już 2 lata po ślubie, to może pani wystąpić. No więc dlaczego nie mam? Po pierwsze, żeby wystąpić o OCI, to trzeba być minimum 6 miesięcy w Indiach, czyli nigdzie się nie ruszać. Czyli z moim grafikiem to jest już jakby trochę utrudnione, ale okej. Dokumenty pierwszy raz złożyłam w styczniu. I teraz jak weszłam sobie ostatnio, żeby sprawdzić, jaki jest status mojej aplikacji, w ogóle mojej aplikacji nie ma w systemie. Ale jak sobie na przykład wrzucę w innym okienku załaduj dodatkowe jakieś dokumenty czy zdjęcia do aplikacji, to się pokazuje. Ale żeby sprawdzić status aplikacji, to się nie pokazuje. Więc to jest trochę tak, że tutaj jak się nie ma jakiegoś wujka albo innego znajomego, który ci pomoże pewne rzeczy załatwić i przyspieszyć, to się możecie takiego ping-ponga bawić przez nie wiadomo ile. Dzisiaj spędziliśmy tak naprawdę jakieś 6 godzin załatwiając wszystko, dlatego że przyszliśmy do tego urzędu. Oczywiście pan chciał kolejne dokumenty, czegoś tam brakowało, więc mu pokazywałam, który to jest wydruk, do czego, bo on tak samo nie ogarniał, która wizę z czym i z którą do czego. Po czym wydrukował ten mój formularz i powiedział, że no ten formularz nie jest poprawnie, bo brakuje numeru paszportu na przykład mojego męża. Gdzie ja mówię, no ale wie pan, jak ja bym tego nie wpisała, to przecież ten system by mi nie pozwolił zamknąć tej aplikacji. Więc jeżeli to by było pole wymagane, to bym nie była w stanie złożyć tej aplikacji. No więc jeżeli go nie ma, no to nie jest dlatego, że ja tego nie wpisałam, tylko dlatego, że albo wasz system się wykrzaczył, albo że to nie było pole wymagane. Nie, jak nie ma numeru paszportu, to w ogóle nie musi pani jeszcze raz od nowa. A to są formularze, których się, moi drodzy, nie da edytować. Trzeba po prostu od nowa wszystko wypełnić, od nowa załadować wszystkie dokumenty. No więc nie ma numeru paszportu. Potem źle ma pani wpisany numer paszportu, bo to jest stary numer paszportu. Więc biorę aplikację i pokazuję panu, że ale tutaj jest napisane previous passport number. Aha, okej, okay. Ale nie ma pani drugiego imienia, bo to musi być tak jak w paszporcie. Nie, że pani sobie wpisała Aleksandra Zalewska, tylko powinno być Aleksandra Anna Zalewska, bo tak jest w paszporcie. Okej. Okay. Zdjęcie. Nieodpowiednie zdjęcie. To zdjęcie się nie nadaje, bo to jest zdjęcie z paszportu, a to musi być zdjęcie paszportowe, ale najlepiej na niebieskim tle, ale takim nie za ciemnym niebieskim. 51x51, ono ma być kwadratowe, 80% zapełnione. Okej, okay, dobrze, więc musieliśmy znaleźć fotografa, żeby zrobić zdjęcie na odpowiednio niebieskim tle. Oczywiście wiecie, jak to jest. To jest tak samo, jak poszłam ostatnio wyrabiać nowy paszport i przyniosłam pani bardzo ładne zdjęcie paszportowe, na co pani stwierdziła, nie, proszę pani, bo to zdjęcie to miała pani w poprzednim paszporcie, z tym z 2019, a to zdjęcie do paszportu nie może być starsze niż 2 miesiące, więc musi pani iść teraz taka rozmymłana prosto z, nie wiem, z ulicy, z drogi, zrobić sobie nowe zdjęcie, bo inaczej nie przyjmiemy tego wniosku paszportowego, a przyjmujemy wnioski tylko we wtorki i czwartki, więc pobiegłam, po prostu zrobiłam byle jakie zdjęcie i mam tragiczne zdjęcie w paszporcie, jak to norma. I tutaj też dzisiaj miałam po prostu robione o takie z ulicy prosto, bez, wiecie, ułożenia włosów, bez makijażu, bez niczego, okej. Okay. Po czym się okazało, że dostaliśmy jakiś taki formularz. Oczywiście to wszystko trzeba robić z mężem, bo bez męża to w ogóle nic się nie da załatwić, bo osoba, która jest waszym, jakby tutaj jest obywatelem Indii, jest poniekąd waszym sponsorem. Dlatego, że ja będąc w Indiach nie mogę pracować, bo ja jestem na wizie pobytowej jako żona, więc moje wyjazdy stąd są czysto wakacyjne. I ja tutaj tylko jestem housewife, wiecie. Piorę, gotuję, sprzątam i te sprawy. No więc ten pan się zapytał zresztą, czemu ja mam tyle tych pieczątek, więc ustaliliśmy, że no po prostu żona się nudzi jako housewife, więc sobie często podróżuje. I teraz dostaliśmy taki formularz, gdzie z tym formularzem musieliśmy iść do sądu, żeby potwierdzić go notarialnie. Więc wypełniliśmy ten formularz, po czym pani go przedrukowała za 20 rupii na jakimś innym papierze sądowym i tam wpisała moje dane, po czym kolejny pan na kolejnym komputerze edytował, wymienił te dane i dodrukował na tym papierze, po czym pani za 200 rupii przybiła bardzo dużo pieczątek w wielu różnych miejscach i podpisała. Tak, i to było potwierdzenie notarialne tego, że nie wiem, bo w zasadzie to tylko tam było, że oboje potwierdzamy, że jesteśmy małżeństwem i że wzięliśmy ślub wtedy i wtedy, w tym i w tym miejscu, co w zasadzie nie do końca ma sens, dlatego że my mamy normalnie, wiecie, potwierdzenie z Urzędu Stanu Cywilnego, oryginał, na dodatek jeszcze, ponieważ wysyłaliśmy to do Polski, to tam jest apostille z tyłu, więc to jest z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Indii, więc wydawałoby się, że apostille chyba jest więcej warte niż pieczątka jakiejś pani notariuszki z sądu. No ale przy okazji odwiedziłam sąd, więc trochę się zdziwiłam, że niestety poziom sądu w Indiach nie jest dużo lepszy niż poziom urzędu w większości. Znaczy najładniejszy urząd, w jakim byłam, to jest urząd Aadhaar, czyli taki urząd, który wydaje takie dowody osobiste. Bo ja na przykład mam dowód osobisty normalnie indyjski i tam rzeczywiście mają ładne wykładziny, jest czysto, jest porządek, ktoś tego tam pilnuje, ogarnia i jest tak to wszystko poukładane. Natomiast pamiętam, jak szliśmy do Urzędu Stanu Cywilnego, żeby podpisać nasze dokumenty ślubne, i ja się ubrałam w sukienkę taką ładną, zieloną, żeby w ogóle, wiecie, no bo to przecież idziemy do Urzędu Stanu Cywilnego, taka ważna okazja. Po czym się okazało, że tam to po prostu nie ma pieniędzy na utrzymanie tych urzędów. W sensie nikt w urzędach, w większości urzędów w Indii nie inwestuje w to, żeby tam, nie wiem, odmalowywać ściany czy dać jakieś ładniejsze, mniej zniszczone krzesełka, czy ewentualnie wymienić coś, co już jest zdezelowane. Więc nawet jak ktoś tam powiedział, usiądźcie i poczekajcie, to ja tak w tej sukience tak tylko stwierdziłam, że ja może jednak postoję, bo tak niekoniecznie tam będę siadać tutaj tam. Troszkę jest skurzone, bo no jakby w Indiach wszystko się kurzy. Ja naprawdę nie wątpię, że tam ktoś sprząta, tylko po prostu w Indiach się bardzo kurzy. Więc wolałam sobie postać. No i tam oczywiście trzeba dużo różnych rzeczy było z tym całym procesem rejestrowania. No i w tym sądzie wyglądało dość podobnie. Czyli niezbyt ładnie, niezbyt nowo. Raczej powiedziałabym taki stary, rozsypujący się budynek. W toalecie damskiej to... I zaznaczę, to była toaleta dla pań prawniczek, dlatego że jest toaleta dla pospólstwa, jest toaleta dla pań prawniczek, jest toaleta dla panów prawników, więc byłam w toalecie dla pań prawniczek, nie było tam nawet mydła, więc jak widać nie jest to jakiś niezbędny element. I na przykład tam właśnie siedzi taki pan, który, albo siedzi taka pani też, bo tam są takie stoliki, na przykład tak jak ta pani notariuszka, to sobie po prostu taka pani siedzi przy takim stoliku na korytarzu i pisze. Niestety nie można robić zdjęć ani wideo, więc tego nie mam. A obok na przykład siedzi pani, która ma komputer i na przykład są opłaty, że tam za 5 czy 10 rupii wam coś może napisać na tym komputerze. Więc jak nie macie albo nie umiecie pisać, w sensie, no wiecie, jakby w kraju takim jak Indie mimo wszystko nie wszyscy mają taki łatwy dostęp do komputera i nie wszyscy wiedzą, jak korzystać z tych programów i nie wiedzą też, jak to na przykład zrobić po angielsku, czy w hindi, czy w jakimś tam innym języku, chociażby takim jak Kanada. Więc jest ktoś, komu można zapłacić za to, że za te 5 czy 10 rupii nam ten dokument urzędowy taki przygotuje. Więc w samym sądzie na przykład jest bardzo dużo pomieszczeń typu mediation room, dlatego że akurat ten oddział, gdzie my byliśmy, to był taki oddział, gdzie się odbywają sprawy rozwodowe. Więc w takim mediation room na przykład było bardzo dużo ich, pomijaliśmy bodajże 14 chyba, gdzie jest taki długi stół, tam siedzi sobie jakiś pan mediator, taka jego praca, i siedzi sobie rodzina, jedna rodzina, druga po drugiej stronie, bo akurat drzwi były otwarte, to widziałam, i mediują, czyli będą ustalać komu co, kto powinien za ile odstąpić, co, kiedy, dlaczego i w ogóle, i czy są dzieci, nie ma dzieci, jak to wszystko podzielić. Więc jakby zasadniczo przy rozwodzie w Indiach wygląda to tak, że najpierw zawsze jest sprawy wysyłane do mediatora, bo może jednak się rozmyślą. I no i jak są dzieci, no to jednak sądy starają się tą sprawę na tyle utrudnić, żeby, no nie wiem, znaczy wychodzą z założenia, że chyba lepiej dla dzieci, jak ci rodzice się nie rozwiodą. No ale to już temat na inną dyskusję. Natomiast zaskoczyło mnie trochę, jak wyglądają prawnicy w Indiach. Przede wszystkim wiekowo to tam naprawdę widziałam bardzo dużo, bardzo młodych ludzi i mają, proszę Was, taki jakby, jakby to nazwać, krawacik? Nie wiem, czy to jest dobre określenie. Generalnie raczej są ubrani w koszulę, czarną marynarkę, spodnie jakieś od garnituru, jeżeli chodzi o facetów. Kobiety też miały czarną marynarkę, dowolna jakaś koszula pod spodem i jakieś tam bardziej eleganckie spodnie. I teraz, po czym poznajemy, że to jest prawnik, bo na takim białym... Wiem, to przypomina... tak jak dzieci mają takie te... Jak to się nazywa? Napiszcie ktoś, jak to się nazywa. Śliniaczek. O, śliniaczek. To wygląda jak śliniaczek. Taki biały śliniaczek, taki z takimi dwoma tutaj paseczkami. Tak, takie śliniaczki po prostu mają, więc po tym można się domyślić, że to jest prawnik. Jakby nic innego, nie mają żadnych tog, nie mają żadnych peruk i różnych innych rzeczy, które w różnych sądach widziałam. Także tak wygląda sąd. Więc to, jak potwierdziliśmy notarialnie, to wróciliśmy do pana. Pan jeszcze stwierdził, że chciałby mój akt urodzenia, na którym będzie widział, że moi rodzice się nazywają tak i tak, żeby sprawdzić to, więc całe szczęście w nieszczęściu, że miałam tłumaczenie tłumacza przysięgłego z Polski, więc mu to dałam, mimo tego, że to w ogóle nie było na liście, w ogóle nie było wymagane, w ogóle nie było czegoś takiego. I co? I ostatecznie... A, i przepraszam, jeszcze trzeba wnieść opłatę w formie direct debit, czyli takiego w zasadzie czeku dla tam urzędu, coś tam, coś tam. I oczywiście jak poszliśmy do banku, to spędziliśmy kolejną godzinę na to, żeby oni to wypisali. Dlatego, że to jest niby czek, tylko jak dajecie czek, to dając czek nie ma, ktoś nie ma pewności, czy na przykład te 15 tysięcy, a tyle wynosi opłata, jest na waszym koncie. A przy direct debicie bank sprawdza i potwierdza, że rzeczywiście jest 15 tysięcy na waszym koncie, więc ten ktoś, robiąc całą tą procedurę, będzie mógł to ściągnąć od was z konta. Więc jak już to wszystko mieliśmy i poszliśmy z powrotem do pana, to pan powiedział, że no dobra, to ja to mogę przyjąć, tylko że teraz musicie siedzieć w domu i czekać, bo ktoś przyjdzie z kontrolą sprawdzić, czy ta pani rzeczywiście tutaj mieszka pod tym adresem, pod którym jest zarejestrowana. No i stwierdziłam, że okej, tylko że ja za 2 tygodnie wyjeżdżam do Singapuru i Malezji, a potem będę w Indonezji i wrócę dopiero w drugiej połowie sierpnia, więc jak ten ktoś niespiesznie stwierdzi, że przyjdzie gdzieś na przełomie lipca i sierpnia, to stracimy 15 tysięcy i wszystkie te dokumenty i w zasadzie cały ten czas, który poświęciliśmy na to, żeby to zrobić, pójdzie na nic. Więc w zasadzie to się skończyło na tym, że wycofaliśmy te dokumenty o godzinie jakiejś 17 i będziemy je składać ponownie. Ale będziemy je składać ponownie i tu znowu nie jest takie oczywiste, bo na przykład ja mam teraz wizę, która kończy się w październiku. A ponieważ moja wiza się kończy w październiku, a aplikować o OCI można tylko, jeżeli 3 miesiące twoja wiza jest jeszcze ważna, to jak wrócę z Indonezji, to muszę najpierw aplikować o przedłużenie mojej obecnej wizy pobytowej i dopiero po otrzymaniu przedłużenia wizy mogę aplikować o OCI. A potem muszę siedzieć w domu cały wrzesień i październik i czekać, aż ktoś przyjdzie i sprawdzi, czy ja rzeczywiście mieszkam i modlić się, żeby to było w ciągu tych 2 miesięcy, dlatego że w listopadzie wylatuję do Tajlandii, Kambodży i Laosu. I nie wiadomo, bo jak się zapytaliśmy tego pana, ile trwa taki proces, to ten pan powiedział, że no u niektórych miesiąc, u niektórych rok, zależy jak to pójdzie. Także taka, moi drodzy, historia. Jak macie jakieś pytania odnośnie OCI, sądu w Indiach i tych spraw, to pytajcie. Jak nie, to z mojej strony tyle i tak chyba Jak zwykle się rozgadałam, bo ja to nigdy się nie zamknę w 20 minut, więc dziękuję wszystkim, którzy byli ze mną na żywo. Jeszcze raz przy okazji chciałabym powitać wszystkie nowe osoby, które dołączyły tutaj w ostatnim czasie, zwłaszcza z rekomendacji moich znajomych, którzy się wybierają teraz do Indii. I Marty też, która podrzucała wielokroć mój profil Knasieckiej. Także tyle ode mnie. Życzę Wam miłego wieczoru. Mam nadzieję, że z częścią z Was zobaczymy się jutro na live'ie o Nepalu. Będzie wszystko o kwestiach związanych z wylotem, przelotem, wizami, pobytem, co zobaczyć, jak na miejscu, co zjeść, czego nie jeść i tak dalej. Także dziękuję, do zobaczenia, trzymajcie się i w kontakcie.